Witajcie w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Dziś opowiem Wam przejmującą historię, która z jednej strony wydaje mi się bardzo znana, z drugiej wydaje mi się, że wiele osób jej nie kojarzy. Przeniesiemy się do roku 1990, do Teksasu, a dokładnie do Dickinson, czyli niewielkiej miejscowości, którą w tamtym czasie zamieszkiwało kilkanaście tysięcy osób. Jak to często w takich społecznościach, w cudzysłowie, każdy znał każdego i panowało wszechobecne poczucie bezpieczeństwa. Jennifer Schuit latem tego roku miała 8 lat i właśnie skończyła drugą klasę podstawówki. Mieszkała ze swoją mamą w skromnym mieszkaniu w budynku zajmowanym głównie przez przedstawicieli klasy robotniczej. Jak obydwie podkreślały, miały tylko siebie nawzajem, przez co możemy wnioskować, że ojciec Jenny nie był obecny w ich życiu. Niemniej, pomimo skromnych warunków, były szczęśliwe. Jenny wspierała mamę, a ona odwzajemniała się tym samym. Jenny była żywym, wesołym i bardzo mądrym dzieckiem. Była drobniutkiej budowy, z burzą ciemnobrązowych włosów, które w nierównej grzywce opadały na twarz, w której od razu uwagę przykuwały przepiękne, duże, takie ciemno-niebieskie oczy. Lubiła bawić się z rówieśnikami i zdobywać nową wiedzę. Jak sama mówi, zawsze kochała szkołę. Była bardzo dociekliwa i przywiązywała uwagę do najdrobniejszych szczegółów. Jednak Jenny miała jeden lęk. Strasznie bała się ciemności i nie potrafiła sama spać. Jak wspomina, nigdy nie spędzała nocy w swoim łóżku. 10 sierpnia 1990 roku Jenny jak zawsze poszła spać razem z mamą w jej łóżku. Jednak mama obudziła ją i poprosiła, aby resztę nocy spędziła w swoim pokoju, gdyż wyjątkowo musiało dużo wcześniej wstać, a Jenny tej nocy strasznie się wierciła, przez co w efekcie żadna nie mogła się porządnie wyspać. Jenny miała jak zawsze złe przeczucia, ale wiedziała, że mama nie prosiłaby ją o to, gdyby nie było to konieczne. Bardzo kochała mamę, więc chciała dla niej zrobić tą uprzejmość. Udała się do swojego pokoju, włączyła lampkę, która rozświetliła jej pokój i zaczęła czytać, aby zająć czymś myśli i odegnać lęki. Biorąc pod uwagę, że obudziła się ze snu i wykonywała dość monotonną czynność, wkrótce udało jej się mimo wszystko zasnąć. Po raz pierwszy sama w swoim łóżku. I mógł to być dzień, który stanowiłby taki kolejny krok w dorastaniu Jenny, który byłby świętowany zapewne przez nią i jej mamę. Mogła to być noc, dzięki której udałoby jej się odegnać lęk, albo przynajmniej go jakoś oswoić, albo zmniejszyć. Niestety, okazało się, że ta noc potwierdziła, że Jenny miała powody, by bać się tego, co może ją czekać w ciemności. I zanim przejdę do dalszej opowieści, to chciałam zatrzymać się na chwilę, aby zauważyć, że kiedy poznajemy różne historie true crime, ale nie tylko, często mamy do czynienia z tym, że ktoś miał przeczucie, żeby czegoś nie robić i gdy złamał tą swoją regułę, okazuje się, że właśnie w tych okolicznościach spotkała go krzywda. Często też możemy dostrzec, że w dniu tragedii ktoś poczuł potrzebę, aby komuś powiedzieć, że go kocha, przytulić, zostawić krótką notatkę ze słowami miłości, takie coś, co zazwyczaj tego powiedzmy nie robił, albo robił to bardzo rzadko. I dla mnie jest to zawsze bardzo fascynujące, że może to świadczy o tym, że mamy takie głęboko zakorzenione instynkty, które powodują, że pojawiają się jakieś takie przeczucia, takie podskórne przeświadczenie, że coś nam zagraża, pomimo tego, że nie mamy żadnych konkretnych powodów, aby bać się czegoś konkretnego, na przykład nigdy nie lataliśmy samolotem, nigdy nie znaliśmy nikogo, kto miał katastrofę lotniczą, ale na przykład śmiertelnie boimy się latania samolotem i bywało tak, że właśnie jak ktoś jednak się przełamał, to okazało się, że niestety ten samolot miał jakąś awarię i skończyło się jakimś tam tragedią. No i oczywiście, może być tak, że to tak naprawdę taka nasza interpretacja tych zdarzeń to jest taki częsty błąd poznawczy, który mówiąc wprost powoduje, że doszukujemy się zależności tam, gdzie ich nie ma. Tak jak to robimy w przypadku przesądu, że jak przejdziemy pod drabiną, to spotka nas jakieś tam nieszczęście, tak? Ale często jest też tak, że kiedy pojawiają się jakieś takie nietypowe sytuacje, to próbujemy znaleźć jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy i właśnie znajdujemy tak jakieś drobne rzeczy, że kurczę, coś tam było nie tak, bo tego dnia coś tam się wydarzyło, albo on zawsze powtarzał, chociaż de facto, gdybyśmy tak faktycznie to przeanalizowali, to może raz tam powiedział, że nie chciałby tego robić. Także czasem możemy też tak zinterpretować tego typu rzeczy. I w sumie jestem ciekawa, Natalia, co ty sądzisz na ten temat. Czy to faktycznie takie te nasze przeczucia i lęki, jak ludzie czasami mają przed czymś, to jest to taki właśnie instynkt, jakiś szósty zmysł, czy jakkolwiek to nazwiemy. No czy może raczej faktycznie takie jakieś potrzeba znalezienia takiego powodu i takie szukanie jakiegoś znaku, że ten ktoś może coś więcej wiedział, bo może jakoś tam przeczuwał, że coś się dzieje i po fakcie już bliscy na przykład szukają tego typu jakichś związków.
Znaczy, wiesz co, ja miałam takie przypadki, może nie tak tragiczne, nie do opowiedzenia historii później w naszym podcaście, ale na przykład idąc na jeden tramwaj, gdzie miałam do wyboru na przykład dwa tramwaje, to sobie myślałam, nie, bez sensu, może na to nie powinnam iść, tylko na ten drugi, ale i tak na niego szłam, no i później się okazywało, że widziałam, jak tamten mi odjeżdża, a ten mój akurat, na który wybrałam, to się tam spóźniał z 15 minut. I są takie głosiki w głowie, które czasami są głośniejsze, czasami cichsze, które właśnie gdybym je posłuchała, to o wiele lepiej bym na tym wyszła. I ja się zastanawiam, czy to jest właśnie jakiś taki instynkt, takie przewidywanie trochę nasze, ale też zastanawiam się i zawsze się nad tym zastanawiałam, na ile też to nasze takie myślenie, że nie powinniśmy tego robić albo powinniśmy to zrobić, ma wpływ na to, co się wydarzy. W takim sensie na przykład, że też często, nie wiem, idąc gdzieś, martwimy się, że to się wydarzy, że to na pewno się zdarzy. Mimo, że nie chcemy, żeby to się wydarzyło, to się na przykład wydarza. I zastanawiam się, na ile te nasze czarne myśli takie przed czymś sprawiają, że mimowolnie jakoś to się wydarza, albo jakoś mimowolnie może do tego dążymy, że to się wydarza. Nie wiem, czy nie jest zbyt zawiłe to, co teraz tłumaczę.
Tak naprawdę to jest kolejny błąd poznawczy, czyli samosprawdzająca się przepowiednia. Czyli faktycznie jak czegoś się spodziewamy, jakiegoś efektu, to troszeczkę tak podświadomie manipulujemy pewnymi naszym postępowaniem, żeby wyszło na nasze. Żeby pokazać, że mieliśmy rację. Także tak, też tak to bywa. Ale mnie zawsze właśnie fascynowało, a są takie historie, że ktoś całe życie na przykład nie chciał czegoś tam zrobić, gdzieś wyjechać, właśnie lecieć samolotem, nie wiem, skusić się na randkę w ciemno, czy coś takiego. I właśnie jak się w końcu przekona, no bo kurczę, 10 tysięcy osób to robi i nic się nie dzieje, może trochę panikuje, przesadzam, no to to się dzieje. No z drugiej strony, no pewnie też częściej słyszymy o takich historiach, niż o historiach ludzi, którzy całe życie się panicznie czegoś bali i zaczęli to robić i robią to milion razy i nic się nie wydarzyło. No bo jak nic się nie wydarza, to też nie znamy takich historii. To jest taki dość ciekawy temat, który stwierdziłem, że możemy tutaj poruszyć, zanim przejdziemy do tych dalszych wydarzeń, które to są bardzo przejmujące. No ale wracając do tej tragicznej nocy 10 sierpnia 1990 roku. Jennifer obudziła się i dotarło do niej, że ktoś ją niesie wzdłuż budynku, w którym mieszkała. Zauważyła auto swojej mamy. Kiedy rozbudziła się przestraszona i spojrzała na to, kto trzyma ją w ramiona, dojrzała młodego mężczyznę, którego nie znała. Zaczęła się wyrywać i zanim zdążyła krzyknąć, zasłonił jej usta i nos. Wyszeptał jej do ucha, żeby się uspokoiła, bo jest policjantem, który pracuje pod przykrywką i dlatego nie ma na sobie munduru, ale zabierze ją w bezpieczne miejsce. Jenny czuła, że coś jest nie tak. Z drugiej strony zawsze uczono ją, że policjanci pomagają i jakby coś się działo, to właśnie do policjanta ma się zgłosić, żeby szukać pomocy. W przerażonej głowie dziewczynki ta wpajana zasada walczyła z tym, czego niedawno uczono ją w szkole, a mianowicie, aby nie ufać obcym, zwłaszcza dorosłym obcym. Skołowana, otumaniona strachem, możemy sobie tylko wyobrazić, jak musiała się wtedy czuć, nie miała czasu, aby zastanowić się nad tym, co się dzieje. Mężczyzna, wciąż trzymając ją w ramionach, wsiadł do samochodu i z Jenny na kolanach odjechał. Przez cały czas starał się ją uspokoić, ale wkrótce do Jenny dotarło, że została porwana i strach przed tym, co może się zdarzyć, kompletnie ją sparaliżował. Gdy dojechali do szkoły podstawowej, w której uczyła się Jenny, mężczyzna stanął na parkingu. Powiedział jej, że muszą tu poczekać na jej mamę, która przyjedzie ją odebrać. Kazał jej patrzeć na księżyc, bo kiedy zacznie zmieniać kolor, to wtedy powinna się właśnie jej mama pojawić. Jenny nabrała lekkiej nadziei, że może faktycznie wszystko skończy się dobrze, a jej mama pojawi się i odbierze ją. Siedzieli tak przez dłuższy czas. W pewnym momencie mężczyzna zaproponował jej cukierka, ale odmówiła, pamiętając, czego uczyła się w szkole. Jednak w Jenny coraz mocniej pojawiła się też chęć działania. Postanowiła zapamiętać każdy możliwy szczegół pojazdu, budowy mężczyzny, rysów jego twarzy. W pewnym momencie przedstawiła mu się i spytała o jego imię. Odpowiedział, że ma na imię Dennis. Po jakimś czasie mężczyzna oznajmił, że mama Jenny jednak po nią nie przyjechała i muszą ruszyć dalej. Gdy dojechali do ślepej uliczki, gdzie w pobliżu nie było domu, tylko polana z wysoką trawą, ponownie się zatrzymał. Jenny postanowiła sprawdzić jego opowieść o byciu policjantem. Gdy mężczyzna znów potwierdził, że tak, że jest mundurowym pod przykrywką, spytała się, gdzie ma w takim razie broń i odznakę. Mężczyzna odpowiedział, że na tylnym siedzeniu samochodu. Gdy Jenny się wychyliła, aby spojrzeć do tyłu, nastąpił atak. Poczuła, że mężczyzna zrywa jej majtki i zaczyna ją lizać i dusić. Następnie brutalnie ją zgwałcił. Dziewczynka traciła przytomność z powodu braku tlenu, bólu, przerażenia. W końcu poczuła, jak mężczyzna wywleka ją z samochodu i przystawia jej nóż do gardła. Po kolejnej utracie przytomności pamiętała, jak mężczyzna ciągnął ją za nogę w głąb wysokiej trawy, pomiędzy drzewa. Postanowiła udawać, że jest martwa, aby zostawił ją w spokoju. Poczuła, jak rzuca ją na ziemię i znów straciła przytomność. Kiedy mama Jenny weszła rano do jej pokoju, doznała chyba najgorszego uczucia, jakie może odczuć rodzic, kiedy dostrzega, że nie ma jego dziecka. Kiedy szybko przekonała się, że dziewczynki nie ma ani w domu, ani w okolicy, zawiadomiła niezwłocznie policję. Od razu wzięto pod uwagę uprowadzenie. Mieszkanie Jenny i mamy znajdowało się na niskim parterze, czyli na wysokości chodnika. Okna wychodziły na parking przed budynkiem. Było gorące teksańskie lato. Wszystkie okna nocą były otwarte, by wpuścić odrobinę trochę chłodniejszego powietrza. Szybko oceniono, że dorosła osoba z łatwością mogła sięgnąć lub wejść przez okno z poziomu chodnika do pokoju Jenny i wynieść tą drobniutką chudzinkę w przeciągu zaledwie sekund, nie alarmując nikogo. Społeczność zmroziło przerażenie. Co mogło się stać z dziewczynką, którą w okolicy kojarzono z zabaw z innymi dziećmi czy wyjść w towarzystwie matki? Wszyscy czekali w napięciu, co ustali policja. Czy to możliwe, że wśród nich jest ktoś, kto faktycznie mógł porwać bezbronne dziecko, dosłownie wyciągnąć je z bezpiecznego łóżka podczas snu? Mama Jenny apelowała o pomoc. Płacząc, bliska obłędu, nie wiedziała, co jeszcze ma zrobić, aby odnaleźć córkę, aby jej pomóc. Nie mogła wiedzieć, że Jenny jest około 2 kilometry od swojego domu. Dziewczynkę obudził ból od ugryzień mrówek ognistych. Okazało się, że zwyrodnialec porzucił dziewczynkę na gnieździe tych owadów. Jenny chciała krzyknąć albo się poruszyć, ale zrozumiała, że nie może. Skupiając całą swoją siłę, dotknęła prawą ręką szyi i kiedy ją uniosła, dojrzała, że jest cała we krwi. Oprawca poderżnął dziecku gardło od ucha do ucha. Opuściła rękę na ranę i znów straciła przytomność. Ten cykl ocuceń i omdleń powtarzał się przez kilka najbliższych godzin. Kiedy Jenny odzyskiwała przytomność, słyszała samochody, głosy ludzi, ale nie mogła zasygnalizować, że jest tuż obok. Nie mogła ani wydobyć głosu, ani nawet podnieść ręki, żeby ktoś mógł ją dostrzec. Dziesiątki ugryzień owadów z jednej strony przysparzały jej dodatkowego cierpienia, z drugiej utrzymywały jej przytomność na powierzchni. Kiedy nadchodził wieczór, poczuła, że uderza o nią piłka. Wkrótce nadbiegło dziecko, prawie się o nią przewracając. Kolejne, co pamięta Jenny, to jak pojawia się policjant, zapewniając ją, że jest już bezpieczna, że zaraz ktoś jej pomoże, że ma wytrzymać jeszcze trochę. Pamięta, jak przyleciał helikopter i nosze, na których wniesiono ją do maszyny. Policjant, który był przy niej, patrzył na jej drobne, blade ciałko, na tysiące ugryzień owadów, na przerażającą ranę na szyi. Wiedział, ile było krwi wokół miejsca, gdzie ją znaleziono. W myślach pomyślał to, co inni policjanci, którzy widzieli Jennifer przed operacją, że choć dziewczynka przeżyła, to mają tu do czynienia prawdopodobnie ze sprawą o morderstwo. Gdy Jenny dotarła do szpitala, od razu trafiła na intensywną terapię. Okazało się, że przeżyła tylko dlatego, że sprawca nie naciął arterii, za to przeciął krtań i struny głosowe, więc lekarze przyjęli, że dziewczynka nie będzie mogła już nigdy mówić. Jednak w tym momencie jedyne, czego pragnęli, to ustabilizować ją, by po prostu przeżyła. Rurkę tracheotomijną umieścili poniżej rany, by Jenny mogła oddychać i przystąpili do zszywania rany. Jasne było, że dziewczynka została brutalnie zgwałcona, utraciła krytyczną ilość krwi i była bardzo odwodniona. Oceniono, że spędziła wśród traw kilkanaście godzin, prawdopodobnie pomiędzy 12 a 14 godzin. Dokładny czas trudno podać z uwagi na brak możliwości jednoznacznego ocenienia, kiedy doszło do porwania i ile czasu zajęły kolejne zdarzenia. Zanim do szpitala zdołała przyjechać jej mama, wszyscy czuli, że chcą zająć się Jenny, jakby byli jej rodziną. Jedna z pielęgniarek tak wspomina noc, w której pierwszy raz spotkała dziewczynkę. Miałam nocną zmianę i od razu zobaczyłam, że przed jednym pokojem są policjanci. Kiedy stanęłam nad Jennifer, uświadomiłam sobie, przez jaką traumę przeszła ta ośmiolatka, mając z tyłu głowy, że w moim domu czeka na mnie inna ośmiolatka, moja córka. Serce bolało mnie z powodu tego, co jej się przydarzyło. Myślałam o tym, jakie życie ją czeka, jak to na nią wpłynie. Przez większość zmiany siedziałam przy niej. Nawet kiedy spała w nocy, byłam razem z nią w pokoju. Zostałam przydzielona do opieki nad nią i zajmowałam się nią, jakby była moją własną córką. Jennifer potrzebowała opieki kobiet, ponieważ po tym, co się stało, nie chciała być w towarzystwie mężczyzn. Jednego lekarza zaczęła kopać, kiedy próbował się do niej zbliżyć. Mama i pielęgniarki zapewniały, że może ufać lekarzom, a dodatkowo przez cały czas pilnują jej policjanci, więc nic jej nie grozi. Ale Jenny wiedziała swoje. Na jej liście każdy był podejrzany. W końcu mężczyzna, który ją porwał, podawał się za policjanta. Operacja się udała, a Jennifer została ustabilizowana i wracała do sił. Jednak na jej ciele wciąż widoczne były obrażenia. Jeden z wujków przyniósł jej zestaw do makijażu z Tinkerbell i wtedy Jenny zobaczyła po raz pierwszy swoje odbicie. Pamiętam, jak otworzyłam to i poczułam się taka brzydka, widząc wszystkie popękane żyłki w moich oczach, po tym jak próbował mnie udusić i skręcić mi kark. Jennifer szybko poczuła, że chce pomóc w schwytaniu swojego oprawcy, aby nie skrzywdził kolejnej osoby. W jednym z wywiadów wspomina, że kiedy ocuciła się po raz pierwszy na mrowisku, zaczęła się modlić o to, aby ktoś ją znalazł, by mogła opowiedzieć swoją historię i powstrzymać tego potwora przed kolejną zbrodnią. Teraz jednak, ledwo odratowana w szpitalu, nie mogła mówić. Śledczy znajdujący się na miejscu chciał ją przesłuchać, ale nie wiedział, jak to zrobić, skoro Jenny nie mogła mówić, a przesłuchiwanie metodą tak nie mogło okazać się karkołomne. W końcu zdecydowano, że Jenny opisze wszystko, co pamięta. Dawała zapiski mamie, a ta odszyfrowywała je ze śledczym, a następnie dopytywali o szczegóły. Okazało się, że dziewczynka zapamiętała mnóstwo drobnych szczegółów. Nie tylko, jak pamiętamy, jak mężczyzna miał na imię, ale także detale dotyczące jego wyglądu, że na podłodze miał puszki po konkretnym piwie, jakie papierosy palił. Przywołała ze szczegółami, co jej się wydarzyło, przynajmniej to, co pamiętała. W trakcie tych zeznań ustalono, że Jennifer na szczęście nie pamiętała samego gwałtu. Widocznie wtedy utraciła przytomność, albo w obliczu traumy wyparła te wspomnienia. Tak czy siak sądzę, że de facto jest to najlepsze rozwiązanie, że akurat tego momentu nie pamięta. Policja postanowiła skorzystać także z usług początkującej w policji artystki, która tworzyła portrety pamięciowe. Wtedy było to jeszcze takie dość raczkujące profesja. Ta kobieta spotkała się z Jenny i razem odtwarzały wygląd oprawcy przy pomocy książki z różnymi fragmentami twarzy, które Jenny wskazywała, a później dopracowywały szczegóły. Postaram się umieścić zdjęcie, żebyście mogli porównać. Rysunek naprawdę jest niezwykle zbliżony do faktycznego wyglądu sprawcy. Zazwyczaj portrety pamięciowe mają to do siebie, że nie oddają detali twarzy albo ogólnego wyglądu twarzy. Poszczególne elementy niby są podobne do tych elementów, ale nie wyglądają jak prawdziwa twarz, tylko jak taki manekin. W tym przypadku podobieństwo jest naprawdę na wysokim poziomie. Jednak Jenny opisywała nie tylko sprawcę, ale także jego auto. Łącznie z faktem, że na drzwiach od strony kierowcy znajdowało się wgniecenie. Artystka wspomina, jak długo siedziały, wybierając odpowiedni kolor, jak mieszała odcienie szarości z niebieskim, aby wybrać taki kolor, który w końcu usatysfakcjonował Jenny i pokazała, że to był ten kolor, w takim kolorze był ten samochód. Choć plastyczka nie odnajdowała się w rysowaniu samochodów, to korzystając ze zdjęć referencyjnych i wskazówek Jenny, udało im się narysować pojazd, który, jak się okazało, idealnie odzwierciedlał ten, którym poruszał się sprawca. To, ile rzeczy Jenny zapamiętała, budziło podziw wszystkich. A pojawiło się coraz więcej szczegółów, o których chciała opowiedzieć, a nie mogła. Była bardzo sfrustrowana. W jednym z napadów złości, jak znalazłam w jednym ze źródeł, po około 2 tygodniach hospitalizacji, wydała z siebie dźwięk. Wszyscy byli w szoku. Jak się okazało, zdolność do gojenia się młodego organizmu przerosła wszelkie oczekiwania lekarzy. Jak mówi sama Jenny z dumą, od tamtej pory już nigdy nie zamilkła. Oczywiście troszkę trwało, zanim odzyskała pełną funkcjonalność strun głosowych, niemniej wkrótce podała jeszcze więcej drobnych detali dotyczących sprawcy. Gdy jej stan był już nie tylko stabilny, ale dobry, została wypuszczona do domu. Wróciła nawet od początku roku szkolnego do szkoły, do 3 klasy. Starała się wieść normalne życie, ale oczywiście nie było to możliwe. Z perspektywy czasu wspomina, że jej lęki się tylko wzmogły. Nie potrafiła być sama, zawsze musiała jej towarzyszyć mama lub inna zaufana osoba. Panicznie bała się ciemności. Nie ufała nikomu, zwłaszcza mężczyznom. Mimo tego wszystkiego postanowiła nie skupiać się na tym mroku, który wlał w jej duszę oprawca, ale na sile, którą wtedy obudził. Bowiem dał jej jasny cel, który pomagał jej kierować swoim życiem w dobrym kierunku. A właściwie dwa cele. Pierwszym z nich było znaleźć swojego oprawcę, zaś drugim opowiedzieć innym swoją historię, aby pokazać im, że nie są sami, aby im pomóc. Jak wspomina śledczy prowadzący sprawę Jennifer, dla wszystkich w Dickinson był to cios, który zmienił wszystko. Każdy widział w Jennifer swoje dziecko, swoich bliskich. Spokój i zaufanie, które cechowało tą społeczność, zostały na zawsze wzburzone. Pewne było, że odrobinę spokoju może przywrócić tylko jedno – złapanie sprawcy. Od początku policja prężnie zajęła się śledztwem. Pomimo swojego niezwykle małego doświadczenia w tego typu sprawach, spowodowanego tym, że dotychczas takie rzeczy po prostu się tam nie działy, przeszukiwano okolice w celu znalezienia śladów, które pomogą złapać sprawcę. Około kilometr od miejsca znalezienia rannej dziewczynki odkryto porzucone w krzewach rzeczy, które należały zarówno do dziewczynki, jak i do mężczyzny. Zabezpieczono je w celu pobrania każdej możliwej próbki. Technologia DNA wtedy raczkowała i z pewnością na znalezionych ubraniach nie było dość materiału, by móc zrobić z niego użytek, ale przeczuwano, że wkrótce może się to zmienić i wtedy może zabezpieczenie tych dowodów pomoże złapać sprawcę. Niestety był to właściwie jedyny sukces policji. Pomimo upublicznienia portretu pamięciowego stworzonego dzięki Jenny i rysunku samochodu, nikt nie zgłosił się z żadnymi informacjami. Wkrótce sprawa znalazła się na półce z innymi, które czekały na swój przełom. Jenny regularnie dowiadywała się, czy pojawiły się nowe informacje, tudzież ktoś na nowo będzie chciał zbadać jej sprawę. Cały czas pielęgnowała wspomnienia tej nocy, nawet chodziła na tą łąkę, na której ją znaleziono, aby nie zapomnieć żadnych szczegółów, aby być gotową, gdy będą one niezbędne do złapania sprawcy. Czuła, że w nich kryje się klucz do tego, aby uratować inną małą dziewczynkę albo inną kobietę przed tym, co ją spotkało. Tymczasem postanowiła osiągnąć swój drugi cel. Pod hasłem użyj swojego głosu podróżowała po różnych szkołach i uniwersytetach, by opowiedzieć swoją historię i tym samym pomóc innym opowiedzieć o swojej. Założyła stronę, gdzie zachęcała do pomocy w swojej sprawie, ale także do pomocy innym ofiarom. Wspomina, że wiele osób przysyłało jej wiadomości, że dzięki temu, że usłyszeli, że ktoś inny miał podobne przeżycia i nie wstydzi się o nich opowiedzieć i walczy, aby sprawiedliwości stała się zadość, mało tego, pomaga innym zyskać siłę do tego samego, dało im też właśnie taką siłę i nadzieję, że i dla nich jest taka szansa na uleczenie. Jennifer poznała swojego męża i założyli rodzinę. Partner wspierał Jennifer w trakcie jej walki i drogi. Kobieta przyznaje, że był zawsze dla niej i bez niego nie udałoby się jej dalej kroczyć tą drogą, po raz kolejny próbować znaleźć swojego oprawcę. A tak naprawdę ta walka była bardzo trudna. Jej sprawa była wielokrotnie przekazywana dalej. Opowiadała kolejnym osobom na nowo całą swoją historię. Dopowiadała to, co było niejasne dla poszczególnych śledczych po przeczytaniu akt. A mimo tego wszystkiego nie było widać przełomu. Ciążyło to całej rodzinie. Wkrótce starali się nie poruszać tego tematu, by nie otwierać ropiejących ran, na które wydawało się, że nie znajdą nigdy lekarstwa. Jenny znalazła swoje szczęście w życiu. Miała cel, czuła, że pomaga innym i czyni dobro. Założyła rodzinę ze swoim mężem, która dawała jej poczucie bezpieczeństwa i oparcia. Jednak na wszystkim tym ciążył cień oprawcy, którego nie udało się nadal odnaleźć. Kiedy Jenny straciła nadzieję, że jej sprawa zostanie kiedykolwiek rozwiązana, zadzwonił do niej telefon. Okazało się, że sprawa miała zostać ponownie zbadana przez agenta specjalnego, który zajmował się sprawami dotyczącymi wykorzystywania dzieci. Prześledził on jeszcze raz akta sprawy i ponownie zlecił zbadanie zabezpieczonych ubrań w celu pozyskania materiału genetycznego sprawcy. Jak sam przyznał, czas w przypadku spraw jest zarówno wrogiem, jak i przyjacielem. Z jednej strony, im dalej od zbrodni, tym ludzie mniej pamiętają, wyjeżdżają i nie można ich znaleźć lub po prostu umierają. Z drugiej strony czas daje nowe technologie, które pomagają w sposób, który był niewyobrażalny nawet jeszcze kilka lat wcześniej. Ubrania zostały przesłane do siedziby FBI. Udało się zabezpieczyć próbkę do porównań. Z początku nie było żadnych wieści. Aż w końcu, pewnego dnia o 2:30 nad ranem do agenta zadzwonili z laboratorium, że pojawiła się zgodność. Po przeszło 17 latach po raz pierwszy pokazała się realna nadzieja na to, że sprawiedliwość zostanie wymierzona. Okazało się, że DNA zabezpieczone w sierpniu 1990 roku pasuje do profilu genetycznego Denisa Bradford. Pozostało jednak ustalić, kim był Denis Bradford. Śledczy szybko ustalili, że jego profil DNA znalazł się w bazie danych z powodu wyroku za próbę gwałtu i groźby za pomocą noża, a także porwania, za które został zatrzymany w Hot Springs w Arkansas w 1996 roku. Zgodnie z obowiązującym prawem, każda osoba zatrzymana, tudzież skazana za gwałt, miała pobieraną próbkę DNA, która trafiała do bazy danych w uzupełnieniu zabezpieczonych odcisków palców. W czasie stwierdzenia zgodności z DNA zabezpieczony w 1990 roku, Denis został wypuszczony z więzienia i prowadził całkowicie normalne życie w Arkansas. Pracował u małżeństwa w firmie produkującej ogrodzenia. Przez nich i kolegów określony był jako taki ciepły misio, trochę taki nieśmiały, łagodny i miły. Ustalono także, że miał dwójkę dzieci z byłą żoną, a obecnie mieszkał z drugą żoną i trzyma prawie dorosłymi dziećmi. Miał około 40 lat. Śledczy musieli znaleźć realne dowody na to, że Denis faktycznie mógł popełnić zbrodnię, o którą planowali go oskarżyć. Wystąpili w Teksasie o wydanie danych dotyczących Denisa i okazało się, że mieszkał on w dwóch miejscach w Dickinson, obydwa w niedalekiej odległości od domu, w którym mieszkała Jennifer ze swoją mamą. Uzyskano także jego zdjęcie do prawa jazdy, które zostało wykonane krótko przed tragedią z 10 sierpnia 1990 roku oraz dane pojazdu, którym się wtedy poruszał. Śledczy byli poruszeni i zdziwieni, bo okazało się, że zeznania, które udzieliła Jennifer, przypomnijmy, zaledwie kilka dni po tym, jak prawie odebrano jej w brutalny sposób życie, gdy nadal nie mogła mówić, a na jej ciele były liczne ślady przebytej traumy, były tak dokładne, jakby pokazywała zdjęcia. Portret pamięciowy wygląda, jakby artystka rysowała go po zobaczeniu zdjęć Bradforda z tamtego okresu. Samochód był niemal identyczny jak ten, który opisywała Jennifer, szczególnie jeśli chodzi o kolor. Nie zapomnijmy także, że jedną z pierwszych rzeczy, którą napisała, było to, że oprawca powiedział jej, że ma na imię Denis. I to także się zgadzało. Na podstawie wszystkich tych danych śledczy dostali nakaz aresztowania pod zarzutem usiłowania morderstwa. Skontaktowali się z policją w Arkansas, która zatrzymała Bradforda podczas jazdy samochodem i aresztowała go. Jennifer wspomina, kiedy zadzwonili do mnie tego poranka i powiedzieli mi, że go aresztowali, że aresztowali Denisa Bradford, to była najbardziej nierealna sytuacja w moim życiu. Niesamowicie dużo to dla mnie znaczyło. Kiedy śledczy zobaczyli Bradforda po raz pierwszy, pomyśleli, że wygląda jak zwykły facet, jak sąsiad, kolega, krewny, z pewnością nie jak bestia, której szukali niemal 20 lat. Spytali się, czy wie, kim jest Jennifer Schuit. Potwierdził, że tak. Prosili, aby powiedział, skąd ją zna, ale odmówił krótkim nie. Wtedy śledczy próbowali nawiązać z nim kontakt, mówiąc, że każda historia ma dwie strony, że ma teraz szansę, aby opowiedzieć swoją wersję tych wydarzeń. Potem dodali, że na pewno byłby dumny, gdyby dowiedział się, kim dziś jest Jennifer i ile udało jej się osiągnąć mimo tego, co się wydarzyło. I wtedy cała postura Bradforda się zmieniła. Tak jak był do tej pory jakby za taką ścianą twardy, tak zupełnie jakby coś w nim pękło. Zaczął szlochać, pochylił się w stronę śledczego i dopytywał, czy ona żyje, czy Jennifer żyje. I kiedy on potwierdzał, kompletnie się rozszlochał. Potem Denis zaczął opowiadać. Nie było jednego dnia, w którym nie widziałbym tego dziecka. Nie ma innej strony tej historii. Była niewinna, a ja byłem chorym, obłąkanym, małym gnojkiem. Nie znałem jej. Denis nie pamiętał, dlaczego podjechał pod ten kompleks mieszkalny, ale gdy zobaczył światło, podszedł do okna. Podczas przesłuchań Bradford wahał się, by opowiedzieć o najgorszych zdarzeniach tej feralnej nocy, ale w końcu przełamał się. Jestem gotowy, żeby to wszystko zakończyć. Jestem zmęczony ciągłym oglądaniem się za ramię, ciągłym lękiem. Dobrze. Przepraszam cię, mamo. Wyciągnąłem dziewczynkę przez okno i wciągnąłem ją do mojego samochodu. Próbowała uciec, więc powiedziałem jej, żeby się nie martwiła, że wszystko jest dobrze. Powiedziałem, że jestem policjantem. Zaparkowałam na tej drodze, a ta mała dziewczynka była tak przerażona. Wtedy straciłem panowanie nad sobą. Byłem jak dzikie zwierzę. Nie mogę zmusić się do opowiedzenia o tym, co zrobiłem. Denis, zachęcony przez śledczych, w końcu dokończył swoją historię. Zabrałem tamtą dziewczynkę i ją zgwałciłem, a później podrżnąłem jej gardło. Nie wiem dlaczego. Nigdy nie wiedziałem, dlaczego to zrobiłem. Wiele, wiele, wiele razy chciałam to zakończyć, ale nigdy nie miałam jaj, by to zrobić. Po jednej z prób samobójczych Bradford trafił do szpitala. Tego samego szpitala, w którym do zdrowia wracała wtedy Jennifer. Nikt nie wiedział, że lęk dziewczynki o to, że jej oprawca jest blisko, nie był de facto wcale przesadzony. Kiedy Jennifer szykowała się na okazanie Bradforda, bardzo się bała tej konfrontacji. Bała się tego, że go nie rozpozna lub wprost przeciwnie, że rozpozna w nim osobę, którą znała, która była jej bliska przez te wszystkie lata. Okazało się jednak, że Jennifer rozpoznała w nim jedynie swojego oprawcę i wiedziała, że nie widziała go od tamtej mrocznej nocy ani razu. W końcu śledczy dostali to, czego potrzebowali. Szybko udało się ustalić, że sprawa zostanie rozpatrzona za porozumieniem stron, gdyż Bradford przyznał się do wszystkiego. Po stronie prokuratury było wybranie daty rozprawy i Jennifer zasugerowała 10 sierpnia 2010 roku, czyli równo 20 lat po tym, jak mężczyzna ją zaatakował. Uznała, że to będzie idealne zakończenie tego etapu w jej życiu. Zaklinała na wszystko śledczych, aby nie pozwolili Bradfordowi popełnić samobójstwa, że chce stanąć przed nim, że chce pokazać mu, jaka jest dumna, silna i przeczytać swoje oświadczenie, nad którym pracowała niestrudzenie, pragnąc zawrzeć w nim wszystko to, co chciała mu przez te wszystkie lata powiedzieć. Jednak 10 maja do agenta prowadzącego zadzwonił telefon. Bradford powiesił się w celi. Śledczy czuł, jak mocno zasmuci to Jennifer. Kiedy przekazywał jej tą informację, płakała i krzyczała. Wyzywała, że prosiła, aby go pilnować. Jedyne, jak mogę to opisać, to, że było to dewastujące. Czułam, że wszystko, na co pracowałam tak ciężko przez te wszystkie lata, zostało mi brutalnie odebrane w jednej chwili. Jednak Jennifer postanowiła się tak łatwo nie poddawać. 10 sierpnia 2010 roku usiadła na trawie obok grobu Denisa Bradford i odczytała swoje oświadczenia. Między innymi mówiła tak. Denisie Bradford, czekałam 19 lat, 2 miesiące i 3 dni, by poznać twoje nazwisko i by cię złapali. Wybrałeś niewłaściwą 20-kilogramową ośmiolatkę, by ją zabić, ponieważ przez te 19 lat myślałam o tobie każdego jednego dnia, licząc, że pewnego dnia cię odnajdę. W swoim sercu wiedziałam, że jesteś tam, żywy albo w więzieniu, albo żyjąc swoim kłamstwem. Teraz wiem, że wierząc swojemu sercu i szukając cię przez te lata, nie poddając się, miałam rację. Dodatkowo Jennifer w pięknych słowach opowiedziała mu, ile osiągnęła, ile dobrego zrobiła nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Podkreślała, że osiągnęła wszystko to, co próbował jej odebrać. Gdy skończyła, spojrzała na swojego męża i spytała go, myślisz, że mnie słyszał? Wtedy poczuła ugryzienie mrówki ognistej i był to dla niej jasny znak, że po 20 latach w końcu koło się zatoczyło i zamknęła ten mroczny czas za sobą. Gdy Jennifer była małą dziewczynką, chciała mieć dużą rodzinę, w której obecne byłoby przynajmniej 8 dzieci. Wydawało się, że i to marzenie odebrał jej oprawca. Przez brutalność gwałtu mężczyzna uszkodził nie w pełni rozwinięte drogi rodne Jenny, przez co lekarze poinformowali ją, że prawdopodobnie nigdy nie zostanie matką. I było to kolejna taka gorzka rzecz, z którą Jenny myślała, że będzie musiała już żyć. Ale pewien doktor, kiedy usłyszał jej historię i dowiedział się właśnie o tym, obiecał, że pomoże jej, stosował na tamte czasy dość nowatorskie techniki i dzięki temu Jenny i jej mąż w 2012 roku doczekali się najpierw upragnionej córeczki, a później synka. W końcu wydawało się, że jej życie zaczyna iść w dobrą stronę, kiedy pozostawiła za sobą mrok, w który spowił ją Denis Bradford. Z tego czasu zabrała w przyszłość życzliwych ludzi, których poznała po drodze, którzy na każdym etapie wspierali ją w walce i w końcu pomogli jej dojść do wyznaczonego celu. Mowa tutaj o pielęgniarce, która się nią zajmowała w szpitalu, o śledczym, o agencie FBI i innych osobach, które były przy niej. Jennifer jednak nie ustała w swoich działaniach na rzecz innych ofiar przemocy i walczy o to, aby jak najwięcej osób doczekało się swoich szczęśliwych zakończeń. I w taki sposób kończę tą historię. Przyznam szczerze, że mnie bardzo poruszyła i bardzo chciałam ją wam opowiedzieć. I mam nadzieję, że tak jak i mnie ta historia was poruszyła, ale jednocześnie dała wam taką w tym wszystkim nutkę pocieszenia, że Jennifer udało się przeżyć i pomimo całej traumy, którą w sobie pewnie będzie nosić i do końca życia, to jednak udało jej się to pokonać na tyle, aby stać się pełnowartościowym, dorosłym człowiekiem, który czyni wiele dobrego, który założył rodzinę, który jest silny i dumny. I to zdarzenie właśnie pomogło jej to wszystko w sobie odkryć. Także jest to jakieś takie światełko w tym morzu tego wszystkiego, co się wydarzyło, tego wszystkiego okropieństwa, które miało miejsce. No tutaj także ciekawa jest postać samego sprawcy, ponieważ w momencie popełniania tej zbrodni miał on 20 kilka lat, czyli był dość młodym mężczyzną. Nie wiadomo nic, aby wcześniej dopuszczał się jakichkolwiek tego typu zbrodni. Po tym zdarzeniu przez 6 lat także nie wiadomo, aby napadał na kogokolwiek. Oczywiście mogło być tak, że nikt tego nie zgłosił, albo że było to w jakichś takich okolicznościach, że kobieta sama nie wiedziała, czy ktoś jej uwierzy na przykład, czy jakaś młoda dziewczyna. Niemniej zauważmy, że jego pierwszą taką dużą ofiarą była właśnie Jenny i możemy wnioskować z jego reakcji, że to była jedyna tak brutalnie zaatakowana ofiara, czyli malutka dziewczynka, bo ona naprawdę była taką drobną chudzinką, także ona nie wyglądała nawet na te swoje 8 lat. A drugą jego ofiarą, która zgłosiła to, do czego doszło, też dość brutalnie, bo tutaj w barze ją poznał, porwał, zaszantażował ją nożem, próbował zgwałcić, to była dorosła kobieta. Także tutaj trochę pozostaje niedosyt, żeby się dowiedzieć, czy tam nie było czegoś jeszcze po drodze, czy czegoś jeszcze nie mogli byśmy się dowiedzieć, gdyby nie popełnił samobójstwa, faktycznie, gdyby go dłużej pilnowali, bo on przez kilka miesięcy był pod obserwacją z tym ryzykiem popełnienia samobójstwa, natomiast biorąc pod uwagę, że niby nie znaleziono żadnych przesłanek, że może to samobójstwo popełnić, no to wrzucono go już, że tak powiem, do normalnej celi i właściwie od razu to samobójstwo popełnił tym razem skutecznie. Także tutaj też nie wiemy de facto, co się dokładnie wydarzyło z nim przez te wszystkie lata i jak do tego doszło. W ogóle o nim za dużo nie wiemy, ale między Bogiem a prawdą to tak naprawdę cieszę się, że ten odcinek mogłam poświęcić Jennifer i jej walce i jej wyjściu z tego, a nie sprawcy, jak to zazwyczaj niestety wychodzi w tych programach, ponieważ więcej jednak informacji zawsze jest o tym sprawcy niż o ofierze zazwyczaj. A tutaj akurat cieszę się, że w tej sprawie miałam okazję skupić się właściwie prawie tylko na ofierze.
Przyznam szczerze, że ta historia bardzo mi się kojarzy z historią, którą opowiedziałaś w odcinku Na drodze potwora, bo tutaj też no, niesamowita walka o przetrwanie, o przeżycie, niby drobny, mały organizm, a niesamowicie wytrzymały, ta siła chęci życia musiała być naprawdę ogromna, nawet jeżeli nieświadoma, to i tak coś niesamowitego, że ta dziewczynka wykrwawiając się przez tyle godzin leżąc w miejscu dała radę i też niesamowicie niesamowity traf, że została w końcu znaleziona, bo nie wiadomo do końca, ile jeszcze by wytrzymała leżąc w tym miejscu, niezauważona. Więc no, historia naprawdę niesamowita. Niesamowita dziewczyna, która mimo wszystko, mimo takich przejść w tak młodym wieku, która zostawiła traumę na całe życie, zdołała normalnie w miarę funkcjonować, założyć rodzinę, w ogóle poznać kogoś, z kim się związała i z kim założyła tą rodzinę. Więc to też pokazuje taką siłę psychiczną takiej osoby, bo przecież są przypadki, gdzie po takich przejściach ludzie po prostu nie dają rady. I albo się będą staczać latami, albo po prostu zdecydują, że pora na nich i zakończą swoje życie, bo dalej nie są w stanie funkcjonować z tak ciężkim brzemiem, które no, zostawia bardzo głębokie rany nie do zagojenia. I fakt jeszcze, że ona była w stanie skonfrontować się z tym swoim oprawcą. Fakt, że minęło około 20 lat, ale i tak te blizny, ta pamięć tego, co się wydarzyło, no na pewno była bardzo, bardzo wyraźna mimo wszystko, że tyle lat minęło, więc to też niesamowite. Ta odwaga i chęć rzeczywiście dojścia do tej sprawiedliwości, żeby on w końcu zapłacił za to, co jej zrobił. Też ten człowiek musiał być no, niesamowitym dla mnie tchórzem. Ja tutaj nie będę się bała użyć tego określenia, bo nie chciał sprostać jakby konsekwencjom swojego czynu, postanowił pójść na skróty i odebrać sobie życie, żeby się też pewnie nie męczyć jakoś psychicznie, nie ścierać dalej z tym, co zrobił, może też chciał po prostu o tym zapomnieć, jako że później wydaje się, że w miarę prowadził normalne życie, bo na jakimś etapie założył rodzinę, miał dzieci, to i tak myślę, że to, co zrobił do niego, wracało, a tutaj jeszcze musiał się skonfrontować z faktem, że też inni ludzie się dowiedzieli o tym, co zrobił, jego rodzina, znajomi, więc no widać, że on nie był tak silny psychicznie jak bohaterka tego odcinka.
Dokładnie, ja myślę, że tutaj mogą być dwie przyczyny, dlaczego akurat w tym momencie mu się udało popełnić to samobójstwo. Pierwsza była taka, że tak naprawdę może chciał, żeby ktoś się o tym dowiedział i chciał zostać w cudzysłowie osądzony za to, co zrobił. A druga taka, że myślę, że on się bał skonfrontować z Jennifer. On chyba przez te wszystkie lata myślał, że ją zabił, więc może też poczuł jakąś tam ulgę, ale jednocześnie myślę, że nie był w stanie jej spojrzeć w oczy, bo faktycznie jak ogląda się te nagranie, tam wrzucę wam filmiki na YouTubie, to możecie obejrzeć, bo w jednym, zaraz na początku jest akurat ta scena, gdzie on faktycznie zaczyna płakać i to jest szczere, ja wierzę, że to jest szczere, że on płacze, że ona żyje i on faktycznie nie może uwierzyć, że ona żyje. Wydaje mi się, że to nie jest jakaś tam manipulacja z jego strony w tym momencie. Także też to pokazuje, że faktycznie gdzieś tam coś zaszło, dlatego troszeczkę, no wiadomo, trochę mnie tam interesuje, co tam zaszło, że do tego doszło, ale mówię, z drugiej strony bardzo się cieszę, że ten odcinek mogłam tak poświęcić tutaj bohaterce, bo tu nie miałam oporu, żeby opowiadać o pewnych rzeczach, bo ona sama o tym opowiada i ona tutaj podkreśla coś, co wydaje mi się szczególnie ważne właśnie w tym, co my robimy, czyli właśnie, żeby opowiadać o tych historiach, o tym, co się wydarzyło, żeby ludzie wiedzieli, że nie są sami, jeżeli coś się wydarzy, żeby wiedzieli, że są takie zagrożenia, żeby wiedzieli, że są inne rodziny, które przechodzą przez podobne rzeczy, bo to może dać siłę, to może komuś pomóc w jakiś sposób. Także to też tak jakoś trafiło w taki miękki punkt u mnie, że faktycznie ona ma wszelkie prawo, żeby chcieć zachować to dla siebie i na pewno nie było to łatwe, przynajmniej pierwsze ileś razy, opowiadać obcym ludziom o tym, co się wydarzyło. Natomiast faktycznie pokonała to z przeświadczeniem, że robi to dla kogoś innego i to w taki szczery sposób, nie na zasadzie, że tak powiem, bo tak dobrze wygląda w telewizji, tylko faktycznie ci śledczy podkreślają, że ona od samego początku o tym mówiła, że chce obronić innych, żeby innym się to nie wydarzyło, że ona chce go złapać z tego powodu, nawet nie żeby się zemścić, tylko żeby po prostu uchronić innych, więc też naprawdę niesamowita historia, niesamowite ile szczegółów zapamiętała. Ja wam postaram się jakieś materiały wrzucić tutaj, żebyście mogli zobaczyć. Tu jeśli chodzi o Bradforda, to w jednym z tych dokumentów, to było w momencie, kiedy go zatrzymano, czyli jeszcze zanim popełnił samobójstwo, potem były tylko plansze, że popełnił samobójstwo, więc nie doszło do tej rozprawy. I jego koledzy, którzy z nim współpracowali, czy tam sąsiedzi, faktycznie zeznawali, że oni nie potrafią w to uwierzyć, że oni czekają, aż policja zrobi swoje, bo może doszło do jakiejś pomyłki, bo człowiek, którego znają, absolutnie nie jest do czegoś takiego zdolny. Więc to też pokazuje, jak złożony tutaj był cały ten problem, jaki tutaj zaistniał w tej psychice tego mężczyzny. Także no bardzo, bardzo interesująca historia. Ja na nią się natknęłam jakiś tam czas temu, ale że ostatnio troszeczkę tak często odwiedzamy te Stany Zjednoczone, to staram się przeplatać te historie Stanów Zjednoczonych tymi z innymi krajów, bo są równie ważne, równie ciekawe i równie interesujące. Mam nadzieję, że i wam dał ten odcinek trochę do myślenia, trochę was poruszył i jakoś tam może też pozwolił inaczej na pewne rzeczy spojrzeć, tak jak dla nas. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi wrażeniami, to zapraszamy jak zawsze. Możecie do nas wysłać maila, możecie wysłać bezpośrednią wiadomość albo skomentować na któryś z naszych social mediów. Zachęcamy do tego. A tymczasem życzymy wam dużo spokoju, odpoczynku, jeżeli jesteście na wakacjach i do usłyszenia.
Do usłyszenia.